Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Idziemy to tytuł nowego tygodnika, który został zaprezentowany w Warszawie. Będziemy rozmawiać z jego redaktorem naczelnym, księdzem Henrykiem Zielińskim. Rubryka Eucharystia – Nieznany Sakrament odpowie na pytanie, dlaczego w czasie mszy składamy dary i na czym polega ofiara eucharystyczna. 9 września na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy refleksję Ojców Pustyni.
Apoftegmaty Ojców Pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Im bliżej Boga. Abba Mateus powiedział także: im bardziej człowiek zbliża się do Boga, tym bardziej widzi, że jest grzeszny. Bo prorok Izajasz, kiedy ujrzał Boga, uznał się za nędznego i nieczystego. Często irytuje nas w życiorysach świętych to, że oni stwierdzają swoją wielką grzeszność. Podobne powiedzenia spotykamy również w apoftegmatach Ojców Pustyni. Ludzie ci przecież całe swoje życie spędzili na postach i umartwieniach, na pracy nad sobą i ascezie. Po cóż więc ta fałszywa pokora? Czy tak jest jednak istotnie? Prawo świętości jest dziwne, ale prawdziwe. Im ktoś znajduje się bliżej Boga, tym lepiej widzi swoje niedomagania i braki. Pomyślmy bowiem, im bardziej człowiek zbliża się do Boga, tym bardziej widzi Jego świętość, nieskończoną doskonałość, tym bardziej staje się wyraźną, niezrozumiała miłość ku człowiekowi tego, który nie zawahał się wydać za grzechy ludzi swojego jednorodzonego Syna. Męka Jezusowa, do której już przyzwyczailiśmy się, okazuje się im coraz bardziej dramatyczną ofiarą, a zbliżając się do niej, czuje człowiek ból straszliwie pokrzywdzonego przez ludzi Jezusa. Im bardziej zbliżamy się do Niego, tym bardziej rozumiemy ludzką niewdzięczność. Ale z drugiej strony, zbliżając się do Boga, wchodzimy w sferę Jego światła, które pozwala nam dostrzec nie tylko miłość Boga, ale także poznać nas samych. W tym Bożym świetle widzimy dokładnie każdy najmniejszy nawet brud, a człowiek oświecony tym światłem dużo lepiej rozumie grozę grzechu. I w końcu w tym Bożym świetle człowiek widzi naturę człowieka, stworzonego dla miłości, dla życia, dla pokoju, na kształt i podobieństwo Boga i dostrzega coraz wyraźniej dramat ludzkiej natury do głębi zranionej grzechem pierworodnym. A więc człowiek, zbliżywszy się do Boga, rozumie Go coraz lepiej, a równocześnie widzi i rozumie coraz lepiej siebie samego, człowieka jako takiego i tragiczną rolę grzechu. I w tym świetle widzi, jak Izajasz, głębię swojego grzechu, nawet tego najmniejszego, który być może umyka uwadze zwykłego człowieka. I nie dziwmy się więc, że intensywna praca nad sobą, wyrzeczenia, posty prowadzą ku ciemności, świadomości swojego grzechu, ale ta ciemność z kolei prowadzi ku jasności poznania Boga. Świadomość bliskości Boga pokazuje nam nasze grzechy, które nas bolą leczącym bólem miłości.
Na rynku czasopism pojawił się nowy tygodnik Idziemy. Wydawany jest przez diecezję warszawsko-praską. Redaktorzy obiecują pismo nowoczesne i dynamiczne. W naszych tekstach będziemy pokazywać, jak można żyć godniej, pięknie, a nie mędrkować, jak żyć się powinno. Bo słowa uczą, ale przykłady pociągają, napisał we wstępniaku ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika. Rozmawia z nim Marcin Przeciszewski z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Jesteśmy czasopismem, które ma rejestrację oficjalnie jako czasopismo ogólnopolskie. Natomiast rzeczywiście w podtytule jest zawarta taka charakterystyka Tygodnik Warszawsko-Praski, przy czym to bardziej na zasadzie podkreślenia, skąd ono pochodzi, niżeli jakiś wyznacznik przeznaczenia, dokąd ono ma docierać, jak ma być adresowane. Tygodnik jest obecny w kioskach nie tylko w Warszawie, ale praktycznie na całym Mazowszu. Oczywiście dlatego zaczynamy od Mazowsza, że ten rynek jest dla nas najbardziej znany i chyba najbardziej dostępny. Czasopismo w odróżnieniu od innych czasopism katolickich różni się chyba tym, tak na pierwszy rzut oka, że w samej nazwie, w tytule nie ma nigdzie zastrzeżenia, że jest to pismo katolickie, ani też, broń Boże, że pismo dla katolików. Postanowiliśmy zrobić takie czasopismo, które nadawałoby się do czytania w pociągu, w tramwaju, w poczekalni u dentysty czy u fryzjera. I wiemy, że katolików w Polsce jest teoretycznie 90 kilka%. Natomiast ludzie swój katolicyzm traktują często jako rzecz bardzo intymną. I co jest paradoksalne, że w tej chwili pytanie o najbliższy kościół, a już na pewno konfesjonał, uchodzi za bardziej intymne niż pytanie, przepraszam za określenie, o toaletę. Więc możemy się na tych ludzi obrazić, albo możemy spróbować do nich jakoś dotrzeć. I postanowiliśmy stworzyć takie pismo, które jego czytelnika nie stygmatyzowałoby. A druga sprawa, to chodzi nam również o takie czasopismo, po które sięgnęliby również ludzie, których, jak to określamy słowami liturgii mszalnej, wiara zna tylko Pan Bóg, którzy się nie deklarują wprost jako bardzo wierzący czy mniej wierzący. Stąd cała filozofia, stąd cały layout tego pisma, gdzie te tematy takie bardzo konfesyjne są zamieszczone w postaci wszywki do środka, co dla ludzi wierzących jest czymś wygodnym, bo można to wyrwać i wziąć do kościoła, pójść sobie na niedzielne rozmyślanie. Dla ludzi niewierzących nie jest to taka zapora, która od razu po wzięciu pisma pokazuje, że no tak, będzie pobożnie i nic więcej. Natomiast dla nas, jako dla redakcji, daje to nam pewną możliwość takiej elastyczności w publikacjach, ponieważ albo są pisma typu niedziela, duże, bardzo duże, tygodnik w formie gazetowej, albo są pisma w formie magazynowej, jak Gość Niedzielny czy Przewodnik Katolicki. I te pisma, które przyjęły charakter magazynowy, nie mają miejsca, gdzie mogłyby publikować dłuższe dokumenty kościelne. I to obojętnie, czy będzie list pasterski episkopatu, czy będzie jakaś nowa encyklika, czy na przykład list na Dzień Środków Społecznego Przekazu. Dzięki tej formule, którą zastosowaliśmy, my mamy możliwość w każdej chwili dowolnego powiększania objętości tego pisma i zamieszczania nawet pokaźnych dokumentów kościelnych w całości.
To pismo nie ogranicza się wyłącznie do problematyki stricte religijnej, ale, jak rozumiem, chce pełnić rolę takiego przewodnika dla chrześcijan, także po współczesnym świecie.
Mamy świadomość, że w wielu rodzinach nasze pismo będzie jedynym, które jest czytane, bo jest jeszcze wiele takich rodzin, które pozwolą sobie na jeden tygodnik i już drugiego wtedy nie kupują. Dlatego chcemy dostarczać czytelnikowi całe kompendium informacji, wiedzy o tym, co się dzieje w tej chwili w świecie. Stąd rzeczywiście obejmujemy zarówno, gdy chodzi o tematykę z całego praktycznie świata i z Watykanu i nawiązujemy kontakty z korespondentami też z całego świata i nie uciekamy także od tematów świeckich. Natomiast takie założenie, które sobie postawiliśmy, polega na tym, że my nie chcemy separować rzeczywistości na świecką i kościelną. Życie każdego z nas w momencie, kiedy słyszymy na zakończeniu mszy świętej wezwanie idźcie w pokoju Chrystusa, rozgrywa się w normalnym świecie, gdzie obok kościoła stoi sklep spożywczy, gdzie obok zakonnicy idącej chodnikiem idzie dziewczyna w mini spódniczce i takie jest po prostu życie. I my to życie chcemy przedstawiać w całości.
A skąd taka nowatorska w Polsce koncepcja właśnie pisma?
Ja przyznaję, że w dużej mierze, szukając formuły pisma, przerzucaliśmy szczególnie prasę włoską i hiszpańską. I najwięcej wzorów można było zaczerpnąć właśnie z pewnych tytułów hiszpańskich, które u nas w Polsce są mało znane.
Czy mógłby kilka słów ksiądz powiedzieć o zespole redakcyjnym? Jest to, zdaje się, bardzo niewielki zespół, a więc mnóstwo pracy.
Zespół, jeżeli będziemy mówić o etatowcach, jest rzeczywiście zespołem niewielkim. Mamy praktycznie tylko dwoje sekretarzy redakcji i etatowcami są tylko kierownicy działów poszczególnych. Natomiast reszta stosujemy modny w tej chwili tak bardzo w Polsce, nie tylko w Polsce, w całym świecie, outsourcing. A więc zarówno gdy chodzi o całą obsługę techniczną, łamanie, graficy, fotografowie, są to wszystko ludzie, którzy mają albo prywatną działalność, albo są to firmy usługowe, które na naszą rzecz świadczą usługi. Jak gdyby atutem tego pisma jest dosyć szerokie grono współpracowników, którzy rekrutują się w tej chwili w dużej mierze z mediów publicznych, z Polskiego Radia, z Telewizji Polskiej, a w pewnym czasie miałem okazję spotkać ich, mieliśmy już okazję kiedyś razem pracować w pierwszej wersji Telewizji Puls.
Specjaliści od rynku prasowego twierdzą, że wprowadzenie nowego tygodnika do sprzedaży jest rzeczą bardzo trudną, że muszą za tym stać wielkie kampanie reklamowe, które kosztują no nie tylko setki milionów złotych, ale często setki milionów dolarów. Czy takie setki milionów dolarów stoją za tą inicjatywą?
Pytanie na temat, jakie miliony dolarów za tym stoją, miałem już i to od razu, kiedy niektórzy dowiedzieli się, że pismo będzie kosztować 3 zł, że będzie drukowane na niezłym papierze i że będzie miało 48 stron objętości. Na pewno nie stoją za tym dolarów miliony. Czy będą stać za tym złotych miliony? Pewnie też nie. Zapleczem finansowym jest oczywiście diecezja warszawsko-praska. Natomiast staramy się wiele zagadnień w tej kwestii rozwiązywać w sposób bardzo oszczędny. A więc w wielu miejscach spotykamy się z wielką życzliwością ludzi, włącznie z życzliwością czy to Katolickiej Agencji Informacyjnej, czy Polskiej Agencji Prasowej, czy mediów publicznych, które pozwalają nam tę kampanię reklamową zrobić w sposób bardzo tani. Przed wydaniem numeru pierwszego wydaliśmy numer zerowy, który został rozprowadzony wśród warszawiaków w nakładzie ponad 100 tysięcy egzemplarzy i w tej chwili oczekiwanie na ten tygodnik jest już. Właśnie często odbieram telefony już w tej chwili, gdzie można kupić.
A tytuł? Skąd geneza? Idziemy.
Tytuł czasopisma Idziemy jak gdyby ma podwójne źródło. Pierwsza sprawa to w tamtym roku. Mieliśmy promocję książki, która była odpowiedzią na papieskie Wstańcie, chodźmy i nosiła tytuł Idziemy. Książka pokazała, w jaki sposób biskupi polscy realizują w swoim życiu przykład i nauczanie Jana Pawła II. Na zakończenie tej konferencji jedna z dziennikarek zadała mi takie pytanie. Proszę księdza, dobrze, żeście zrobili taką książkę, ale ona pokazuje, jak biskupi żyją Ewangelią i nauczaniem Jana Pawła II. A może byście się tak wysilili i zrobili coś, co by pokazało, w jaki sposób świeccy żyją Ewangelią na co dzień. I to było pewną inspiracją dla nas już do tytułu. Nawet pokryło się to troszeczkę również z listem Ojca Świętego Manenu Biscum Domine na rok Eucharystii, który aktualnie przeżywamy. I Ojciec Święty mówił właśnie o tym wynoszeniu duchowości eucharystycznej w codzienność. Te dwa nurty się spotkały w pewnym momencie w naszym myśleniu i doszliśmy do wniosku, że ten tytuł może być bardzo nośny, a więc każdy z nas słyszy na koniec mszy świętej: idźcie w pokoju Chrystusa. Idziemy. A więc chcemy się zatrzymywać nie tyle na opisywaniu celebr kościelnych, co na tym, jak można żyć swoim chrześcijaństwem, kiedy opuścimy mury świątyni, że to chrześcijaństwo nie kończy się w momencie przeżegnania się wodą święconą.
Z księdzem Henrykiem Zielińskim, redaktorem naczelnym tygodnika Idziemy, rozmawiał Marcin Przeciszewski. A teraz już nasza piątkowa rubryka. Ecce canis angelorum,
factus cibus mirabilis. Eucharystia, nieznany sakrament.
Przed mikrofonem ksiądz Tomasz Jaklewicz.
We mszy świętej Bóg zastawia przed nami, jak to pięknie i obrazowo wyrazili ojcowie Kościoła, dwa stoły. Stół Słowa Bożego oraz stół Eucharystii. Zostaliśmy już nakarmieni przy pierwszym stole, przy stole Słowa. Teraz idziemy do drugiego stołu, do ołtarza. Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Składa się ona z trzech zasadniczych części. Przygotowania darów, modlitwy eucharystycznej oraz obrzędów komunii. Rozpoczniemy dzisiaj omawianie przygotowania darów. Co się wtedy dzieje? Jakie jest znaczenie tego etapu mszy świętej? Jakie wewnętrzne nastawienie powinno towarzyszyć nam w tym momencie? Po modlitwie powszechnej wierni siadają, rozpoczyna się śpiew. Uwaga wszystkich wiernych przenosi się teraz od ambony do ołtarza. To ołtarz jest ośrodkiem całej liturgii eucharystycznej. Prowadzenie do mszału poświęca mu sporo uwagi. Męsa ołtarza powinna być wykonana z naturalnego kamienia. Ołtarz wskazuje na Chrystusa, który jest żywym kamieniem, jest kamieniem węgielnym Kościoła. Ołtarz powinien być ustawiony w takim miejscu, aby właśnie na nim spontanicznie skupiała się uwaga wiernych. Każdy ołtarz został poświęcony specjalnym obrzędem i tradycyjnie umieszcza się w nim relikwie świętych. Aż do przygotowania darów ołtarz powinien pozostawać pusty, nakryty tylko białym obrusem. Ewentualnie mógł na nim spoczywać ewangeliarz. Teraz należy przygotować ołtarz do liturgii eucharystycznej. Ministranci przynoszą naczynia liturgiczne oraz mszał. Na ołtarzu rozkłada się tak zwany korporał, kwadratowy obrus o boku około 50 cm, na którym stawia się kielich z winem i patenę z chlebem. Na ołtarzu pojawia się także palka, czyli przykrycie kielicha, chroniące jego zawartość, oraz purifikatorz, kawałek płótna służący do oczyszczenia, czyli puryfikacji kielicha i pateny po komunii. Czym innym jest przygotowanie ołtarza, a czym innym właściwa procesja z darami. Widać wyraźnie tę różnicę wtedy, kiedy chleb i wino przynoszą do ołtarza sami wierni, podążając główną nawą kościoła. Jest zalecane, aby czynili to jak najczęściej. W niektórych parafiach duszpasterze zachęcają, aby dary przynosili do ołtarza ci wierni, którzy zamówili intencje sprawowanej mszy świętej. To zwyczaj godny naśladowania. Dawniej wierni przynosili chleb i wino ze swoich własnych darów. Kapłan przejmuje dary, chleb i wino i składa je na ołtarzu. Do tej procesji można włączyć także inne dary materialne przeznaczone na potrzeby ubogich lub kościoła. Dzisiaj są to najczęściej pieniądze, dlatego do przygotowania darów należy zbiórka pieniędzy, w różnych częściach Polski nazywana kolektą lub tacą. Warto podkreślić, że to jest również czynność liturgiczna. Jest idealnie, kiedy kolekta przeprowadzana jest sprawnie i zbieranie pieniędzy nie przeciąga się na dalsze części mszy świętej. Wystarczy po prostu więcej zbierających. Koszyk z pieniędzmi powinien być zanoszony w procesji z darami i położony w pobliżu ołtarza. Nie myślmy, że pieniądze to jakaś brudna, banalna sprawa, sprawa niegodna Eucharystii. Pieniądze są przecież owocem naszej pracy i cząstką owoców tej pracy dzielimy się ze wspólnotą Kościoła, którą współtworzymy i za którą odpowiadamy. To zwyczajnie wyraz naszej miłości do Kościoła. Przygotowanie darów bywa nieraz nazywane ofiarowaniem. Trzeba powiedzieć, że nie jest to poprawne, ponieważ może rodzić pewne nieporozumienie. Owszem, msza święta jest ofiarą, ale przede wszystkim ofiarą samego Chrystusa. Właściwy moment uobecniania tej ofiary następuje nieco później, podczas modlitwy eucharystycznej, kiedy chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. To wtedy uobecnia się ofiara Chrystusa, który daje siebie Ojcu i daje siebie również nam. Chleb i wino przynoszone do ołtarza podczas przygotowania darów są symbolem naszego daru, naszej ofiary dla Boga. I te nasze ofiary zostają włączone w ofiarę Chrystusa. Nie należy jednak ani na moment zapominać, że najważniejsza we mszy świętej jest ofiara Chrystusa Zbawiciela, który włącza w nią ofiarę Kościoła, a więc i nasze osobiste dary. Zapamiętajmy więc to rozróżnienie: ofiara Chrystusa i ofiara Kościoła. Podczas przygotowania darów jesteśmy zaproszeni do złożenia duchowego daru Bogu. Nieodzowna jest tutaj postawa wdzięczności. Człowiek wdzięczny wie, że w życiu wszystko jest darem Boga. Dlatego oddaje mu to, co sam otrzymał. Bóg nie tyle czeka na coś, ale raczej na kogoś, na ciebie. Chrześcijańskie pojęcie ofiary oznacza zgodę na bycie rozporządzanym, oddanie siebie w wolności do dyspozycji Bogu. Ofiaruj więc Bogu swoje życie, złóż je na ołtarzu. Ojciec Kwiecień pisze tak: w przestrzeni miłości naturalne jest wymienianie między sobą darów. To piękne móc się obdarowywać. Przecież lubimy te okazje, kiedy trafimy z doborem prezentu dla kogoś bliskiego. Tak bym chciał popatrzeć na przestrzeń naszego daru składanego Bogu. Nie handel, nie załatwianie interesów, zapewnianie sobie Bożej opieki, tylko miłość.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Audycją Eucharystia, nieznany sakrament w opracowaniu księdza Tomasza Jaklewicza kończymy nasz piątkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.